Ja, szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem oczywiście w Globalu, artykuł z 18 października, więc już chwilę, ale są to dane makroekonomiczne za trzeci kwartał, więc tutaj spokojnie nic się nie dzieje. Znaczy, to przesunięcie w czasie nie jest jakimś wielkim problemem. Natomiast problemem dla tych wszystkich półgłówków, kretynów, ćwoków i ćwierć inteligentów, którzy nie tylko słuchają, czytają, ale i się cieszą z tych przeróżnych artykułów obecnych w prasie polskiej czy polskojęzycznej, bo to światowa mnie nie interesują, które to artykuły przekonują wszystkich od dłuższego czasu, od przynajmniej pół roku, że Chiny właśnie upadają i za chwilę będzie tylko słychać trzask łamanych kości. Otóż niestety cholera to się tak nie składa. No więc jak Państwo zapewne sobie przypominają, praktycznie wszyscy, za wyjątkiem mnie i pana Ślązyka, mówią tylko i wyłącznie o tym, że właśnie gospodarka chińska się chwieje, za chwilę się rozpadnie i w ogóle dramat. No więc, tak to a propos tego, jak się chwieje i jak się rozpadnie. Otóż, cytuję tekst. W trzecim kwartale, naprzód tytuł. PKB Chin wzrósł w trzecim kwartale o 4,9% w miarę wzmacniania się dynamiki ożywiania gospodarczego. Ja mówiłem o tym, jak ja podchodzę do tej sprawy, więc i pewnie dzisiaj czy jutro będę omawiał PMI, w związku z tym kolejne materiały będą na ten temat. I teraz cytuję tekst. W trzecim kwartale roku PKB Chin wzrósł o 4,9% rok do roku, przekraczając prognozę ekonomistów na poziomie 4,4% rok do roku. W miarę jak gospodarka utrzymywała dynamikę ożywienia dzięki wdrożeniu szeregu polityk makroekonomicznych mających na celu od lipca wzmocnienie gospodarki na wszystkich frontach. Odrzucając oczernianie chińskiej gospodarki przez zachodnie media, czyli to, o czym mówiłem przed chwilą, chińscy analitycy stwierdzili, że gospodarka ma się lepiej niż wielu się spodziewało i jest na dobrej drodze do osiągnięcia w tym roku celu rocznego wzrostu na poziomie około 5%. Takie były założenia w marcu na dwóch sesjach. Zauważyli także, że potencjał wzrostu chińskiej gospodarki jest ogromny, biorąc pod uwagę korzyści, jakie przynosi transformacja struktury siły roboczej w kraju, urbanizacja i trwająca modernizacja przemysłu. Podkreślili, że absurdem jest to, że zachodnie media w dalszym ciągu wyolbrzymiają obawy, że w latach 90. w Chinach nastąpiła stagnacja. W latach 90. w Chinach nastąpi stagnacja gospodarcza na wzór japońskiej, ponieważ podstawy chińskiej gospodarki są stabilne, sektor technologiczny szybko się rozwija, oczekiwania klientów pozostają stabilne. No tu wygląda na to, że w latach 20. teraz chyba w tej chwili. Więc to jest błąd. Według danych opublikowanych we wtorek przez Krajowe Biuro Statystyczne, od lipca do września gospodarka rosła 4,9% rok do roku, a w pierwszych trzech kwartałach wzrosła o 5,2% rok do roku. A chociaż jest to nieco wolniejsza stopa wzrostu niż w drugim, chociaż w trzecim kwartale jest to trochę wolniejsza stopa wzrostu niż w drugim kwartale, albowiem wtedy wynosiła 6,3% rok do roku. Nadal trzymam kciuki za chińską gospodarkę. Wynik ten jest trudny do utrzymania w bardzo złożonym, poważnym otoczeniu zewnętrznym oraz niektórych trudnościach krajowych. Podkreślam, że polityka makroekonomiczna przynosi efekty i gromadzone są pozytywne czynniki, powiedział dziennikowi Global Times Chao Heping, ekonomista z Uniwersytetu Pekińskiego. Do ożywienia gospodarczego Chin w trzecim kwartale przyczyniło się wiele wydarzeń, w tym ciągłe uwalnianie potencjału popytu krajowego, który jest marny, to przyznaję. Stabilny wzrost handlu zagranicznego i produkcji przemysłowej w tym okresie, powiedział Ciągi, profesor Uniwersytetu Finansów i Ekonomii w Tianjinie. No to się niedługo dowiemy, jak to wygląda, bo po 10 będą kolejne dane. Według danych NBS całkowita sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych wzrosła we wrześniu o 5,5%, przekraczając prognozę na poziomie 4,9% rok do roku w okresie sprawozdawczym. Ponadto łączna wartość dodana, czyli produkcja przedsiębiorstw przemysłowych powyżej wyznaczonej wielkości, wzrosła w pierwszych trzech kwartałach o 4% rok do roku. To nie są astronomiczne wielkości, nie. Natomiast to oznacza, że proszę nie zapominać o tym, co powiedział tutaj przed chwilą jeden z panów, mianowicie o złożonym otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Tak. I proszę Państwa dalej. W pierwszych trzech kwartałach inwestycje w środki trwałe, kolejna wartość makroekonomiczna w kraju rosły wcale o 3,1% rok do roku. Analitycy twierdzą, że stabilna działalność drugiej co do wielkości gospodarki świata w dalszym ciągu przeciwstawia się zachodnim naiwniakom, wyrażając silną wolę w perspektywie gospodarczej Chin i niezastąpioną rolę w napędzaniu światowego ożywienia gospodarczego. W porównaniu z głównymi gospodarkami, gospodarka Chin jest stosunkowo stabilna, ponieważ chińska gospodarka znajduje się w krytycznym okresie ożywienia gospodarczego i dostosowywania struktury przemysłowej. Wyzwania stojące przed gospodarką mieszczą się w granicach oczekiwań. Wyzwania i presje nie będą jednak utrudniać rozwoju Chin, ponieważ zdecydowanie dążymy do rozwoju wysokiej jakości. Patrząc w przyszłość, przepraszam, w czwartym kwartale 2023 roku gospodarka Chin odnotuje dalsze ożywienie, co tradycyjnie będzie stanowić szczyt konsumpcji, co przyczyni się też do osiągnięcia w tym roku celu rocznego wzrostu na poziomie około 5%, powiedzmy ciało. Podstawy rozwoju Chin pozostały niezmienione, mocne strony rozwoju zostały niezmienione i stale się rozwijają, a także pojawiają się nowe czynniki wzrostu, powiedział chiński premier Li Qiang podczas sympozjum na temat sytuacji gospodarczej, które odbyło się w piątek. Li wezwał do podjęcia wysiłku na rzecz jak najskuteczniejszego wprowadzenia regulacji w zakresie polityki makroekonomicznej, wzmocnienia prognoz politycznych i badań naukowych oraz wzmożenie wspierania nowych czynników napędzających gospodarkę i korzyści dla wysokiej jakości rozwoju. Pomimo rosnących czynników zewnętrznych, w tym niestabilnego otoczenia międzynarodowego, rosnącego protekcjonizmu handlowego, nie ma powodu martwić się o chińską gospodarkę, stwierdził Chong, zauważając, że kraj musi utrzymać strategiczny nacisk, aby osiągnąć wysokiej jakości rozwój. To jest któryś tam z kolei jest stwierdzenie wysokiej jakości rozwój. W czwartym kwartale konieczne są także wysiłki, aby w dalszym ciągu utrzymać entuzjazm konsumencki i jak najszybciej wdrożyć kluczowe projekty wymienione w 14 planie pięcioletnim na lata 2021-2025 w celu ustabilizowania inwestycji w kraju. Przepraszam, powiedział Tian Yun, ekonomista. W odpowiedzi na szum zachodnich mediów na temat tak zwanego ryzyka japonizacji Chin, Tian stwierdził, że potencjał wzrostu chińskiej gospodarki nadal przeważa, biorąc pod uwagę korzyści, jakie przynoszą transformacja struktury pracy w kraju, urbanizacja i modernizacja przemysłu. Ogromny potencjał gospodarczy Chin można wykorzystywać jedynie przez przyspieszenie dostosowywania polityki i dalszy płynny, podwójny obieg poprzez reformy i otwarcie. Podwójny obieg, to jak Państwo pamiętają, być może to są takie dwa obszary, dwa koła, powiedzmy sobie, które zachodzą jedno na drugie. Z tym, że to jedno z tych kół to jest obszar zewnętrzny, drugi to wewnętrzny. One w jakiś tam sposób się przenikają, aczkolwiek ja uważam, że na skutek działań zewnętrznych, głównie działań zewnętrznych, Chiny będą zmuszone zająć się bardziej, zresztą już zostały zmuszone, zająć się bardziej swoim rynkiem, sobą, swoją gospodarką, swoim narodem, swoimi potrzebami, niż zajmować się elementami zewnętrznymi. Ale to, powiedzmy sobie, to jest sfera bardzo wysokiej polityki, do której mnie nijak. Słowem, te wszystkie bzdety zachodnich mediów o japonizacji, mam nadzieję, że Państwo wiedzą, co to takiego była ta japonizacja gospodarki. To, że Japonia to był koniec lat 80., o ile dobrze przypominam sobie, wpadła w pewien korkociąg i do tej pory z tego korkociągu nie wyszła. No ale Chiny to nie Japonia. Chiny są gigantycznym krajem, mają ogromnie dużo do zrobienia, na przykład transformacja struktury pracy w kraju. To nic innego, jak między innymi, ja bym to tak nazwał, transformacja struktury pracy w kraju, na przykład pozbycie się urzędników. Na przykład wprowadzenie humanoidalnych, w tym humanoidalnych automatów, które będą zdecydowanie przechwytywały jakby pracę, którą muszą wykonywać ludzie w niesprzyjających dla nich okolicznościach. No to jest jedna sprawa, to jest struktura pracy w kraju. Urbanizacja. Proszę Państwa, przecież popatrzcie się kiedyś czasami na mapę drogową Chin, ale środkowych i zachodnich. Na mapę drogową Chin i zobaczcie, ile jest jeszcze do zrobienia. Jak gigantyczna praca jest jeszcze do wykonania. Kolejna sprawa to modernizacja przemysłu. Mili Państwo, nowe technologie, sztuczna inteligencja, blockchain, to wszystko, komputery kwantowe, to wszystko są, wymieniłem tylko kilka, a tego są setki. To wszystko są elementy, w których powinno się pójść do przodu, którymi państwo powinno się zająć, a nie tylko państwo, które powinny być stymulowane, których rozwój powinien być stymulowany przez państwo. Bo modernizacja przemysłu nie tylko państwowego, ale to chodzi o modernizację przemysłu również prywatnego. Więc trzeba stymulować prywatnych właścicieli do tego, aby robili coraz lepiej, coraz nowocześniej, coraz mądrzej i coraz taniej w sensie wielkoskalowej produkcji. To wszystko, proszę Państwa, więc można powiedzieć tylko tyle. Do tych głupków, którzy piszą takie bzdury, o których wspomniałem na początku felietonu, które je czytają, mogę powiedzieć tylko tyle. Podniecajcie się, analizujcie się czymś, co nie ma szans na realizację. Będziecie mieli najwyżej kaca. O tym wszystko. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.